Cześć, z tej strony Anastazja i Laura. Dzisiaj jest z nami też Tracy.
Cześć.
Witajcie w kolejnym odcinku Korei na ekranach. Możecie też wpadać na naszego Instagrama i Twittera, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co się dzieje w świecie K-dram i w świecie K-popu. I od teraz będą się tam pojawiać też zapowiedzi naszych następnych odcinków podcastu. Więc dzisiaj zajmiemy się dramą Vincenzo, która pojawi się na Netflixie 9 maja. Co do gatunku, to można to określić jako komedia kryminalna z wątkami mafii, z wątkami prawników. I tutaj też jest taka ciekawostka, że nie jest to typowa drama koreańska, ponieważ nie składa się z 16 odcinków, a z 20. Reżyserem tutaj jest Kim Hee-won, którego możecie kojarzyć z The Crown Clown, a scenarzystą jest Park Jae-bum, który pisał także scenariusz do The Fairy Priest. Dobrze, więc powiedzmy może teraz coś o samej fabule, którą ciężko jest przedstawić bez przedstawienia samych postaci, ale akcja tej dramy rozgrywa się w Seulu i opowiada o walce mieszkańców pewnego budynku ze skorumpowaną firmą Babel. W tym samym czasie do Plaza Gamga przybywa pewien consigliere, który przyleciał z Włoch do Korei, aby wydobyć złoto z wyjątkowo dobrze zabezpieczonego sejfu, który znajduje się pod fundamentami tego budynku. Okej, więc przejdźmy do głównej postaci, czyli Vincenzo Cassano, który jest grany przez Song Joong-kiego, którego możecie kojarzyć z głównej roli w Descendants of the Sun. No i Vincenzo jest włoskim consigliere należącym do mafii we Włoszech, który jednak w wyniku walk między gangami musi przyjechać do Korei z kraju, z którego pochodzi.
A w rolę głównej bohaterki wcieliła się John Jen Bin, którą możecie znać z filmu Night in Paradise. I wcieliła się ona tutaj w rolę Hong Chae-young. Jest ona prawniczką pracującą dla prestiżowej kancelarii Woosung. I w wyniku pewnych zdarzeń zaczyna ona współpracować z Vincenzo.
Tak, teraz już mniej ważnych postaci przejdziemy i taką jedną z postaci, którą chcę przedstawić jest Jang Jun-woo, który jest grany przez Taek Yoon-a i jest to członek zespołu 2PM. Więc Jang Jun-woo jest współpracownikiem Chae-young w tej kancelarii Woosung.
Pojawił się w tej dramie również Jo Han-chul, którego możecie znać z Flower of Evil albo Memories. Ogólnie on pojawia się w bardzo dużej ilości kryminałów, więc jeżeli takowe oglądacie, to pewnie już go znacie. I zagrał on tutaj Han Sung-hyoka, który jest prawnikiem i szefem kancelarii Woosung.
I właśnie Han Sung-hyok zwerbował do swojej kancelarii na początku pierwszego odcinka Choi Myung-hee, graną przez Kim Yo-jin, którą możecie kojarzyć z dosyć dużej roli w Extracurricular. Więc Choi Myung-hee, jak już wcześniej mówiłam, została zwerbowana przez Han Sung-hyoka do kancelarii Woosung i pracuje tam jako prawniczka.
I jeszcze taką dość ważną postacią jest Jang Ha-so, grany przez Kwak Dong-yona i jego możecie znać na przykład z It's Okay Not To Be Okay. I jest on po prostu prezesem grupy Babel. Dobrze, więc przejdźmy teraz może już do samych wątków. Jednym z takich głównych wątków tutaj jest mafia, jako że sam Vincenzo jest consigliere, czyli właśnie prawnikiem mafii. I odwołania do włoskiej mafii pojawiają się tutaj właściwie przez całą dramę.
I jak już mówimy o mafii, to też powiedzmy o dużej firmie nazwanej Babel, która jest w sumie przeciwnikiem naszych bohaterów.
No, wszystkie wątki związane z korupcją, oszustwami i różnego rodzaju przestępstwami wiążą się właśnie z tąże grupą Babel. I skoro już mówimy o oszustwach, no to powiedzmy też może o prawnikach, którzy znajdują się w tej dramie. I są tutaj jakby takie dwie strony. Jedną z nich jest Woosung, która właśnie broni swoich klientów, nieważne w jaki sposób, ważne, żeby ich strona wygrała. I to są tacy, można być źli prawnicy. A po drugiej stronie mamy kancelarię Jipuragi i jej szefem jest Hong Yong-chan. I jest to taki bardzo dobry prawnik, który dba o swoich klientów i chce jakby dążyć do tego, żeby wygrała sprawiedliwość.
Więc jak już poruszyłyśmy Woosung i Jipuragi, to właśnie kancelaria Jipuragi mieści się w Plaza Gamga, gdzie też są różni mieszkańcy, którzy są dosyć specyficzni i później odgrywają dosyć dużą rolę.
Mamy tutaj też wątek romantyczny, ale jest go dość mało jak na koreańską dramę.
Tak, tutaj bardziej wybija się wątek partnerski, aczkolwiek dla fanów romansu coś się też tutaj znajdzie.
Tak, zdecydowanie.
Oprócz miłości romantycznej też tutaj warto wspomnieć o takich relacjach rodzinnych. I jest tutaj pokazana dosyć specyficzna relacja między córką a ojcem.
I synem a matką.
Tak.
Oraz w sumie taka toksyczna relacja między braćmi.
I właśnie co do tej toksycznej relacji, to też można to połączyć z takim wątkiem zemsty. I zemsta tutaj gra dosyć dużą rolę, ponieważ nasz główny bohater, czyli Vincenzo, nie jest takim typowym protagonistą, ponieważ można go bardziej określić jako antybohatera.
Tak, i to jest bardzo ciekawe i dość nietypowe dla koreańskiej dramy, mi się wydaje. Dobrze, więc pomimo, że to jest kryminał i że klimat jest dość ciężki, to występuje tutaj wiele wątków komediowych, które zdecydowanie rozluźniają atmosferę i nadają takiej lekkości całemu serialowi.
tak na pewno nie będziecie się tutaj męczyć z jakimiś intrygami, ponieważ tej komedii jest tutaj na tyle dużo, że się będziecie bardzo dobrze bawić. I też może wspomnijmy już o takim ostatnim, dosyć dużym wątku, bo Vincenzo przybywa do Plaza Gamga w jednym celu. Chce on zdobyć złoto, które wcześniej tam umieścił.
Tak, i wątek tego wydobycia złota toczy się właściwie przez całą dramę, ale jest on bardzo ciekawy do oglądania. I końcowe rozwiązanie może być dla niektórych zaskakujące, a dla niektórych nie.
Więc w sumie to tyle z wątków, teraz przejdźmy do strony technicznej.
Dobrze, więc może zacznijmy od samego sposobu nagrania tej dramy. I moim zdaniem kadry były tutaj bardzo ładne, szczególnie w początkowych odcinkach.
Tak, ponieważ na samym początku one były bardzo dopracowane i naprawdę przepiękne. Jednak z biegiem kolejnych odcinków tutaj według mnie trochę jednak ta jakość ich się zmniejszyła.
Tak, ale został zachowany ten sam styl i wciąż było to bardzo ładne. Po prostu też te takie ładne ujęcia były pokazane zdecydowanie rzadziej. Dobrze, więc może od razu przejdźmy jeszcze do samego soundtracku. I mi on się bardzo spodobał, nawet jedną z piosenek tej dramy mam w swojej playliście.
Mi także się bardzo podobało to też, że odniesiono się do muzyki klasycznej, do opery. No i właśnie ten soundtrack i te piosenki tutaj były naprawdę dobrze nagrane.
Tak, wiem, że muzyka klasyczna i opera może niektórych odstraszyć, ale ona pojawiła się tutaj w takich momentach i tak dobrze się wkomponowała, że naprawdę bardzo dobrze to się ogląda.
Więc jak już mówiłyśmy, przy soundtracku są tutaj utwory klasyczne i też możemy tutaj dopowiedzieć, że pojawia się odniesienie do kultury i na przykład są popularne obrazy.
Tak, jest wiele nawiązań do sztuki, w sumie też jest nawiązanie do Biblii.
Tak. Co myślę, że nie jest takie typowe dla koreańskich dram, by się odnosić do takiej kultury bardziej europejskiej.
Może wspomnijmy jeszcze coś o charakteryzacji. Jak dla mnie była ona dobrze wykonana i wyglądała naturalnie.
Tak, w sumie nie mam nic więcej do dodania, po prostu było to dobrze wykonane.
Jak? A co do stroi, to jak ci się podobały?
Podobało mi się głównie ubiór Chaeyoung, która głównie nosiła jakieś takie garnitury, ale także Vincenzo nosił się w drogich markach i to było wiele razy podkreślane, co podobało mi się.
Szczególnie na początku on to podkreślał. Co do stroi, to chciałam jeszcze powiedzieć, że w ostatnich odcinkach bardzo spodobał mi się ubiór postaci i po prostu był on bardzo dobrany, bo mimo, że mieszkańcy budynku zazwyczaj nosili się w zupełnie inny sposób, był to bardzo taki luźny sposób, każdy z nich miał w sumie swój styl, to w momencie, w którym wcielili się właściwie oni w pewną rolę, to wyglądało to naprawdę świetnie.
Okej, więc teraz już przejdziemy do oceny. Co myślicie?
Dobrze, więc ja oceniam tę dramę na takie 9. Dałabym jej 9,5, ale były pewne niedociągnięcia w tej dramie i samo zakończenie nie do końca do mnie przemówiło.
Mi także się średnio podobało zakończenie. Ogólnie pierwsze 10 odcinków było według mnie świetne. Później trochę jednak kondycja spadła, więc ocenię to tak na 8-8,5. A ty, Tracy?
Mi się ogólnie taka drama bardzo podobała. Jedna z lepszych, jakie oglądałam. Chociaż spodziewałam się trochę lepszego zakończenia. Ale wciąż oceniam na taki 9/10, bo bardzo oczekiwałam nowych odcinków. I zakończenia każdego odcinka były takie intensywne, co sprawiało, że czekałam na kolejny.
Tak, to trzeba przyznać, że tej dramie, że była bardzo wciągająca. No i komu byśmy mogły polecić tę dramę? Myślę, że przede wszystkim po prostu fanom K-dram, bo ta drama ma wszystko, co ma typowa koreańska drama, ale mimo to jest ona bardzo oryginalna.
Tak, myślę, że głównie osobom, które lubią kryminały, ale które nie są aż tak bardzo mroczne, mają wątki komediowe i można też się przy nich trochę rozluźnić.
Tak, to jest taka dość nietypowa drama.
Tak.
Dobrze, więc to chyba już tyle i możemy przejść do spoilerów.
To czym zaczynamy?
Dobrze, więc może zacznijmy od wątków komediowych, które było tutaj bardzo dużo. Jednym z takich wątków był, w sumie to była postać, czyli An Gi-seok. I był on agentem, który wykonywał swoją pracę bardzo nieudolnie, ale...
W sumie nie, on spełnia swoje cele, tylko po prostu w sposób nieprzystający takiemu agentowi państwa Korei Południowej.
Tak, ja nie wiem, w jaki sposób on w ogóle przeżył.
Tak, było naprawdę komiczne, ale fajnie się go oglądało.
Tak, no... Na koniec każde z jego zadań mu się udawało, ale nie wiem jak. I on był też wielkim fanem Vincenzo. Ogromnym.
On chyba założył cały jego fanclub w sumie.
Tak, on był prezesem fanklubu głównego bohatera, więc to jakby pokazuje jego miłość do niego.
Ogólnie każdy praktycznie z mieszkańców Plazy Gamga byli takimi fanami Vincenzo i w sumie większość bohaterów tej dramy to przekręcali jego imię i prawie nikt nie nazwał go tak poprawnie. Nazywali go Casanova lub na przykład Kwasano i był też żart, który nie wiemy jak będzie przetłumaczony jeszcze na Netflixie, ale na jednej ze stron, na których to oglądałyśmy, gdzie było polskie tłumaczenie, było to przetłumaczone na
Cornichon.
Właśnie moim zdaniem w angielskim tłumaczeniu to było bardziej humorystyczne, ponieważ po angielsku to było corn salad, co tłumaczy się na sałatka kukurydziana i było to podobne do consigliere.
Tak, właśnie było nawiązanie graficzne, bo corn salad pisze się jakby podobny sposób jak consigliere.
Tak, no jakby rozumiem fakt, że ciężko jest coś takiego przetłumaczyć na język polski, ale ogólnie było tutaj bardzo dużo właśnie też takich żartów słownych. Takie właśnie gry słowne pojawiały się tutaj bardzo często i były bardzo dobrze napisane, chociaż w polskim tłumaczeniu pewnie wiele z nich zostało okradzone z uroku.
Tak, bo właśnie ciężko czasami jest przetłumaczyć, wybaczamy to tłumaczom. Myślę też, że fajnym wątkiem komediowym było to, że na planie przyprowadzono, w sumie kupiono, wytresowanego gołębia, którego Vincenzo nazwał Inzaghi i był on w sumie cały czas przy Vincenzo, mieszkał na parapecie jego apartamentu i nawet w pewnym momencie go uratował.
Tak, i on w ogóle robił sobie imprezę w pokoju Vincenzo w pewnym momencie, co było dość zabawne dla mnie, ale takie trochę naciągane, ale wciąż zabawne.
No właśnie wątek gołębia już tu był taki trochę absurdalny, aczkolwiek bardzo mi się to podobało.
Tak, ale nie było to już dobrze przedstawione właśnie w momencie, w którym on go uratował. Ponieważ myślę, że nie tylko ja, ale większość osób, które czekało na kolejny odcinek cały tydzień, bardzo się zastanawiało, w jaki sposób Vincenzo tym razem wybrnie ze swojej trudnej sytuacji, a przyjaciel po prostu gołąb.
W sumie cały oddział o gołębi. Nie wiem, co to miało w ogóle, być. Chyba twórcom się skończyły pomysły, jak uratować tym razem Vincenzo.
Jak już mówimy o Vincenzo, to warto poruszyć jego relacje z matką, co mi się cały ten wątek w sumie podobał, bo był podobny do zakończenia tego wątku, było bardzo podobne do wątku Chiang i jej ojca. I ten cytat, to zdanie, które Vincenzo do niej powiedział, że żal jest najgorszą rzeczą w życiu, to właśnie ona żałowała, jak zobaczyła, że ten jej ojciec nie żyje, to żałowała, że wcześniej się z nim nie pogodziła. I właśnie podobna sytuacja była w sumie w relacji Vincenzo z jego matką, ponieważ on chciał ją nazwać matką i jakby jej pokazać, że naprawdę jest jej synem, ale tego nie zrobił, ale akurat kiedy chciał do niej pójść, to okazało się, że ona już nie żyje i dopiero po jej śmierci on ją nazwał znowu matką. I ogólnie cały ten wątek był interesujący, ponieważ ogólnie ona go zostawiła, ale wyszło na jaw, że dlatego, że miała raka, więc to było uzasadnione, chociaż i tak czuła się winna i chciała właśnie zostać we więzieniu i nie ingerować w tą sprawę i nie dostać uniewinnienia.
Tak, ogólnie mi też się bardzo spodobał ten wątek i był moim zdaniem też dość ciekawie pociągnięty i niektóre z tych scen były naprawdę bardzo smutne.
Też podobało mi się to, że w sumie przez to, że ona go zostawiła, to Vincent został się w sumie tym konsiliere mafii i w ogóle dostał się do tej mafii, a to, że ona umarła, spowodowało, że w sumie on, nie wiem, poczuł taką nienawiść, że praktycznie zamordował kilka osób naraz. Oczywiście powstrzymał się od tego, ale to wywołało w nim tak ogromną niechęć do wszystkiego i po prostu taki ogromny ból. I to było też fajnie ukazane.
Tak, mam wrażenie, że on w tym momencie dramy właściwie pokazał już taką swoją prawdziwą twarz. Bo wiadomo, że był antybohaterem od samego początku, ale wcześniej chyba nikogo nie zabił.
Zabił wiele osób.
Tak, ale nie było to pokazane w Korei. Nie pokazali takiej wcześniej takiego bezpośredniego zabójstwa jeszcze w Korei. Mm-hmm. Odkąd przyleciał do Korei, właściwie był takim lepszą wersją siebie, trochę, ale potem właśnie pokazał taką swoją
tylko jeszcze twarz. Była ta scena we więzieniu, gdzie ci inni więźniowie zabili tego więźnia, który zabił tego ojca Chiang i później ona następnego dnia chyba mu powiedziała, żeby mieli zasadę nie zabijać nikogo. I od tego momentu w sumie nie było żadnych takich sytuacji i dopiero właśnie na końcu tego 16 odcinka po tej śmierci matki.
Też właśnie bardzo mi się podobało to, w jaki sposób Son Jungi zagrał w ogóle emocje na twarzy Vincenzo, ponieważ były one naprawdę przepięknie pokazane. I było to w sensie scena, w której właśnie Vincenzo już nie ma żadnych zahamowań i idzie w sumie zabić ileś tam osób, którzy właśnie przyczynili się do śmierci jego matki. Była naprawdę przepiękna i jest jedną z moich ulubionych.
Chciałam powiedzieć jeszcze o tym, że on nie zabił ich od razu, ponieważ chciał dla nich jakby gorszego końca. Mm-hmm. I to też było takie bardzo znaczące, że on w tym stopniu bawił się nimi i tak prowadził do tego, że ich życie zostało zakończone w bardzo brutalny sposób. Gorszy niż postrzelenie, zdecydowanie.
Tak, oni właśnie chyba błagali o to, żeby Vincenzo ich zastrzelił.
Tak, najpierw stracili wszystko, a potem jeszcze skończyli śmiercią tragiczną. I w tym właściwie już nie brała udziału Chiang, która mimo, że też bardzo pragnęła zemsty, to nie posunęła się tak daleko i w sumie nawet patrzenie na ich śmierci było dla niej dość wstrząsające, a jakby nie brała udziału czynnego w tym. I w sumie ta jej relacja z Vincenzo jako głównego shipu była dla mnie taka... Na początku bardzo ich shipowałam, ale jakoś po 10 mniej więcej odcinku po prostu już nie widziałam tej chemii między nimi.
Ogólnie ja przez nich zaczęłam oglądać w sumie ten serial, bo zobaczyłam edit, co trochę mi zaspoilerowało, ale właśnie to był główny powód, dlaczego rozpoczęłam. I ogólnie ich relacja partnerska była bardzo fajnie pokazana, ale bardzo ich szypowałam. I ich dynamika moim zdaniem była fajna, dlatego że interesująca, dlatego że w innych K-dramach to jeśli jest jakiś villain albo antybohater, to jakby ta główna bohaterka, ona jest jakby takim odkupieniem, ona go zmienia na dobro jakby, a tutaj główna bohaterka jakby razem z nim te zbrodnie jakby popełniała, że tak to nazwę. I właśnie to nie był taki stereotyp, że bohaterka jest dobra, a ten główny bohater jest jakby antybohaterem, więc jest zły, tylko że jakby razem byli jakby mafią, że tak to nazwę. I pomimo tego, że ona nie była dla niego takim odkupieniem, ale właśnie partnerką, to jednak ten romans był między nimi i mi się podobała scena, gdzie on mówi, że złoczyńcy nie zasługują na miłość, a ona się go pyta, czy on zasługuje i jest taka cisza. I ogólnie antybohaterowie i złoczyńcy to w serialach i filmach jest, że nie zasługują na miłość, ponieważ właśnie no, zabijają innych ludzi lub coś w tym rodzaju. I właśnie Cenzo na początku nie pozwolił sobie na tą miłość, dlatego że dla właśnie mafii miłość może być słabością i może zostać wykorzystana jakby przeciwko nim. Jednak później, pod koniec, Vincenzo sobie na to pozwolił i właśnie okazało się, że Chaeyang była jego słabością, ale nie doprowadziło to do jego śmierci.
Więc mi ogólnie się podobała ich relacja właśnie na początku tej dramy, ponieważ była ona naprawdę taka trochę niedopowiedziana. Nie wiadomo, czy oni się jakby przyjaźnią, czy są dla siebie wrogami, ale w momencie zaczęli ze sobą współpracować i to też mi się podobało. Jednak ja nie do końca widziałam w nich jakąś taką chemię dla relacji takiej miłosnej. Bardziej widziałam ich jako takich partnerów, przyjaciół. I podoba mi się to, że oni właśnie, jak Tracy wspomniała, popełniali razem te zbrodnie i właśnie Chaeyang nie była takim odkupieniem dla Vincenzo, tylko ona była jakby jego wspólniczką. I to było bardzo fajne, jednak po prostu ta relacja nie przemawiała do mnie.
No to pojawił się u ciebie dość nietypowy ship i myślę, że powinnaś o tym powiedzieć.
Tak, ponieważ dla większości osób oglądających Vincenzo 8 odcinek jest wątkiem komediowym, jednak ja jakimś dziwnym cudem polubiłam Hwang Min-soka i to, w jaki sposób był on zbudowany. I lubiłam jego relację z Vincenzo aka Theo. I wiem, że to jest dosyć dziwne dla innych pewnie. I właśnie tutaj Laura i Tracy się na mnie dziwnie patrzą, ale naprawdę lubiłam ich relację wspólną i chciałam, żeby było ich razem jeszcze trochę więcej w tej dramie. Niestety tak się nie wydarzyło, ponieważ w sumie Min-sok był tylko w 8 odcinku i na chwilę się pojawił w 20, no ale to jakoś nic więcej już nie wniosło.
Tak, myślę, że twórcy mrugnęli tutaj do ciebie.
Tak.
Ja chciałabym poruszyć jeszcze wątek relacji Vincenzo z Hanso, która była dla mnie bardzo urocza i to była taka naprawdę relacja braterska. Miałam wrażenie, że Hanso kocha Vincenzo jak brata i było widać, że jemu bardzo zależy na tym uznaniu od Vincenzo i w sumie też jego śmierć była w pewnym stopniu poświęceniem i to było według mnie bardzo, bardzo smutne, bo Vincenzo zajął się w tym momencie Chaeyang, która nie była mocno ranna, a Hanso zginął, mimo że był jedną z moich ulubionych postaci w tej dramie, chyba drugą ulubioną po Vincenzo.
Tak
właśnie
bardzo lubiłam tą relację Hanso z Vincenzo, ponieważ Hanso przez całe życie miał niby brata, ale ten brat był oczywiście dla niego okrutny i zawsze chciał zdobyć uznanie właśnie Junwona, jednak nigdy mu się to nie udało, został on przez niego wiele razy wykorzystany, a w końcu znalazł Vincenzo, który nie dość, że był dla niego w sumie takim wsparciem, to w końcu go uznał jako swojego brata i w końcu Hanso mógł być przez chwilę przynajmniej szczęśliwy. No a jego śmierć oczywiście, że była okrutna, ponieważ dostał on chyba 2 postrzały od swojego brata zresztą i musiał patrzeć na to, jak Vincenzo zajmuje się Chaeyang, pomimo że no, ona właśnie nie była zbytnio ranna, miała tylko 1 postrzał w ramię.
Tak, no, okay. I jeszcze fakt, że on mógł przeżyć, mógł jakby uderzyć Vincenzo albo jakby...
On mógł uciec po prostu.
Tak, bo widać było, że jego brat nie chce go tak zabijać po prostu. Nie wiem, w jakiś sposób, mimo że w końcu to zrobił, to było widać, że był do tego niechętny.
Tak, on jakby powstrzymywał się do tego, żeby pociągnąć za ten spust, pomimo że właśnie Hanso jakby naciskał na ten pistolet, miał go przy brzuchu i nie odsunął się, cały czas patrzył w oczy John Woonowi, który w końcu jednak musiał wystrzelić.
Tak, zresztą przez całą tą dramę John Woon miał bardzo wiele momentów, w których mógł zabić swojego brata, jednak tego nie zrobił z jakiegoś powodu, więc widać, że ta ich relacja była toksyczna i bardzo zła, ale jednak do samego końca tej dramy nie posunął się do takiego właśnie ostatecznego kroku.
Dla Hanso właśnie Vincenzo był bardziej bratem niż jego prawdziwy brat i w sumie pod koniec no to Hanso się poświęcił, żeby uratować Vincenzo i Chaeyoung, mimo że było takie niedopracowanie i właśnie większość fanów było trochę zirytowanych na to, dlatego że Vincenzo miałby czas, żeby go uratować, ale no to zrobili tak, żeby po prostu ta śmierć była jak takie poświęcenie i no była bardzo smutna moim zdaniem, ale właśnie Hanso właśnie szukał takiej aprobaty jakby. I jak on powiedział, że to był pierwszy raz, kiedy pomogłem komukolwiek w całym swoim życiu i że on podziękował Vincenzo i właśnie ich to zakończenie ich relacji było bardzo smutne, dlatego że jak ich relacja była, kiedy razem pili w barze chyba i ten Hanso powiedział, że nie wie czemu, ale on chce mu pomagać i że tamten na przykład go obrazi, ale on się czuje jakby dobrze, bo to jest taka braterska relacja właśnie typowa, a nie taka jak z tym jego prawdziwym bratem, co rzucał w niego rzeczy. I
tak.
Chociaż jeszcze Hanso też bardzo pomógł, dlatego że ten zegarek z nadajnikiem jakby, gdzie lokalizacji jego brata, to pomogło Vincenzowi go złapać.
Tak, i ogólnie no jakby moment, w którym Hanso umarł, był dla mnie tak smutny, że ja w tym momencie prawie płakałam, oglądając to o drugiej w nocy. Więc naprawdę, ja bardzo rzadko płaczę przy dramach, a tu byłam blisko.
Moim zdaniem, jak pan Lee również w chyba ostatnim odcinku został ciężko ranny, to pod koniec jednak okazało się, że przeżył, jak już było rok później i jak jego żona już miała to dziecko i on się tak pojawił. Tak wyglądało to, że on zginął, ponieważ ten inny bohater z tej plazy tam był i zajmował się tym dzieckiem, ale on później się pojawił, więc wyszło, że przeżył. I moim zdaniem, i ja też widziałam właśnie komentarze innych fanów, co też tak myśleli, że lepiej by było, gdyby ten pan Lee jednak zginął, a ten Hanso przeżył, ponieważ jakby były dwie sceny jakby takiego poświęcenia się trochę i takiego jakby, jak Vincenzo jakby przyjaciela albo brata właśnie traci, a jedna osoba z tych przeżyła i właśnie jeśli już ktoś miałby umrzeć, to moim zdaniem, mimo że pan Lee był spoko postacią, to jednak Hanso był dużo lepszą i moim zdaniem Hanso był no jedną z najlepszych postaci, no po Vincenzo najlepszą.
Tak, tak, ale ogólnie też wszyscy mieszkańcy budynku w pewnym momencie bardzo pomagali Vincenzo i ja nie wiem, czy on by w taki łatwy sposób mógł sobie poradzić z tym wszystkim, gdyby nie miał tych mieszkańców budynku po swojej stronie, ponieważ oni w większości tych akcji, że tak to nazwę, byli bardzo kluczowi.
Właśnie każdy z tych bohaterów, tych mieszkańców, mieli jakieś talenty, bo no kucharz no to niezbyt, ale ta na przykład Miri to była hakerką i właśnie byli, był ten pan Tak, co nożyczkami umiał walczyć.
Tak, on był byłym członkiem gangu.
No i jeden bohater był agentem, co udawał normalnego mieszkańca i pomocnika kucharza, a wyszło, że jest agentem. I wychodziło, że każdy z bohaterów tych mieszkańców właśnie ma jakiś taki ukryty talent. Tak. I w sumie każdy jakby odważyli się pokazać to i walczyć właśnie z Vincenzo.
Tak, w sumie też na koniec tej dramy, chyba w 19 odcinku, była taka scena, w której pokazali, że w sumie każdy z tych bohaterów ma jakieś szczególne zdolności i zazwyczaj one są związane z walką. Na przykład ta pani, która prowadziła restaurację i jej syn byli powiązani z boksem i żona pana Lee była sztangistką kiedyś, więc naprawdę oni wszyscy byli w pewnym stopniu silni i bardzo dobrze radzili sobie w walce.
Jeszcze poza mieszkańcami, to w sumie jeden wątek, którego nie poruszyłyśmy chyba, to wątek jakby przyjaźni nie tylko Vincenzo z Chaeyoung, ale również jakby oboje ich z panem Nam.
I właśnie jak już mówiłam o tych mieszkańcach, to bardzo mi się podobało to, że gdy Vincenzo już odszedł z plazy, musiał w sumie uciekać, to mieszkańcy w sumie zebrali się jako Cassano Family i wspólnie potem na czele z Chaeyoung wciąż jakby walczyli chyba z przestępcami.
Tak, no z taką niesprawiedliwością, tak, że tak to nazwę. Tym razem już bez użycia takich brutalnych środków. Skoro już jesteśmy przy mieszkańcach, to warto wspomnieć też o osobach, z którymi oni w pewien sposób walczyli, czyli naszych głównych wilanach.
Czyli no ogólnie Babel i grupa prawnicza Wusang.
Właśnie głównym wilanem jest Chang Jun-woo, który był na początku dosyć ukryty przez twórców jako asystent Chaeyoung, którego zresztą uwielbiałam w tamtej jakby postaci. Natomiast gdy został on ukazany dopiero chyba w 4. odcinku, to wydawało mi się to dosyć nienaturalne i jakoś, nie wiem, przeszkadzało mi to dosyć. A wy co sądzicie o tym?
Mi się to bardzo podobało. Zresztą bardzo podobała mi się gra aktorska tutaj tego aktora, ponieważ wcielił się on tak naprawdę w dwie różne role.
Tak.
Zupełnie od siebie różne. I ja wcześniej znałam tego aktora z innej dramy, trochę starszej, i tam jego gra aktorska była po prostu przeciętna, a tutaj naprawdę myślę, że zrobił świetną robotę.
Mi się akurat bardzo podobał ten wątek, że oni to ukryli, chociaż cały odcinek mi zajęło zrozumienie tego, bo jak był ten plot twist, jak on podjechał i zobaczył ten płonący budynek i wyszło, że to jest prawdziwy prezes, to nie do końca dotarło do mnie, że to jest ta sama postać jak ten asystent. Mi się bardzo podobała ta jego gra aktorska i to właśnie, że zagrał dwie postacie.
Myślę, że to było dość trudne zadanie aktorskie, żeby zagrać właściwie dwie postacie, które są jedną.
Scena ta, w której morduje kogoś tym kijem baseballowym, w sumie hokeja kijem, to właśnie mimo, że była taka no dość brutalna. Mroczna, brutalna i on właśnie jest takim psychopatą, to bardzo dobrze zrobiona moim zdaniem i jakby taka interesująca i ta jego strona jakby właśnie, że jest takim psychopatą, nie tyle, że fajna była, co właśnie interesująca.
Tak, właśnie bardzo dobrze, że ten aktor oddawał emocje, które były naprawdę intensywne u tej postaci.
Ja chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że on przez w sumie połowę tej dramy bardzo często mówił po angielsku. Nawet w momentach, w których się denerwował i pokazywał tą swoją prawdziwą stronę, też używał angielskich słów. A potem po prostu porzucono ten pomysł i przestał jakby wprowadzać te angielskie słówka, więc trochę mnie to tak...
Trochę tutaj coś chyba twórcom umknęło, bo on był w ogóle przedstawiany jako postać, która przybyła z Ameryki, tak? On tam chyba studiował, więc jakby naturalne było dla niego porozumiewanie się po angielsku. A nagle twórcy porzucili ten pomysł i właśnie pod koniec nie było używane już żadnych takich angielskich słówek. Ale nie wiem, z czego to wynika.
Jak już sobie przy makaronizmach, to... Vincenzo też bardzo często używa włoskiego i to akurat mi się bardzo podobało, tak. I to zostało ciągnięte od samego początku, do samego końca. I w sumie momenty, w których on przeklinał po włosku, były dla mnie bardzo zabawne. I te jego wszelkie cytaty, które były po włosku, one tak nadawały dobrze klimatu. Brzmiały.
Tak. A innym villanem była Choi Myung-hee i moim zdaniem, no ja jej nienawidziłam, ona bardzo... irytująca moim zdaniem była, ale jej relacja z Jun-woo była dość dziwna i były nawet edity na Twitterze, zobaczyłam, że tak jakby nie do końca, że shipują, ale jakby tak humorzyście shipują.
Dla mnie to była taka teoretycznie, no bo nie można tego nazwać związkiem romantycznym między kobietą a mężczyzną, ale tam coś było.
Tak, i tam raz nawet tańczyli chyba.
Myślę, że to było takie uzależnienie trochę jednej postaci od drugiej, w sumie bardziej Myung-hee do Jun-woo'na. I bo nawet na to może też wskazywać fakt, że ona się w końcu poświęciła dla niego i poszła do więzienia, pomimo że w sumie nie miała żadnego takiego dowodu, że on ją stamtąd wyciągnie. Ale w sumie to motywacja Myung-hee to nie było tylko i wyłącznie poświęcenie w sumie dla Jun-woo'na, ale też to, że ona chciała być bezpieczna w tym więzieniu, ponieważ wiedziała, że Vincenzo chce ją zabić i w końcu tego dokonał poprzez w sumie jedną z bardziej okrutnych śmierci, czyli spalenie. Ale bardzo podobały mi się w ogóle kadry na tej scenie, gdzie Vincenzo przed wyjściem swoim i podpaleniem Myung-hee włączył chyba...
To zumba to chyba była.
Tak, włączył zumbę, co było odniesienie do jej wcześniejszego życia.
I powiedział, że będzie mogła potańczyć ile będzie chciała i do tej zumby później ona tak biegła w tym ogniu i to było tak... Mimo, że no z jednej strony takie straszne w sumie, to z drugiej strony tak bardzo jakby elegancko zrobione.
Tak, to było makabryczne i eleganckie w tym samym momencie.
Groteskowe.
Tak.
Że tak to nazwę. A śmierć drugiego villana, czyli Jun-woo'na, była po prostu już brutalna, ponieważ była ona bardzo długa. I
tak.
W ogóle to była bardzo specyficzna maszyna, sprowadzana od rosyjskiej mafii. To było dla mnie zabawne, że nawiązali jeszcze wtedy do mafii, do jeszcze rosyjskiej.
Tak. Ale... No ale sama śmierć była bardzo makabryczna, przecież to był chyba jakiś gwóźdź, któryś tam w jakiś czas...
To było jakieś wiertło, tak, które tak. Po prostu
wbijało się.
Chyba co 5 minut miało to po prostu jakby się włączało i wbijało mu się...
Coraz głębiej w tą jeszcze jakby ziejącą ranę, która powstawała przy okazji, więc to była naprawdę okropna śmierć, tym bardziej, gdzie było już takie ujęcie chyba na drugi dzień, gdzie on jeszcze tam trochę żył, gdzie on jeszcze żył. I kruk przyleciał i zaczął wydziobywać chyba jego ciało.
Tak, to w sumie mi się przez chwilę skojarzyło z mitem, ale tutaj nie do końca, no bo tam był Prometeusz, który robił coś dla ludzkości, a tutaj był, no, psychopata, główny wilan dramy, więc...
Myślę, że to po prostu miało ukazać makabryczność tego, bo tam jeszcze żył, a nie mógł się bronić przed tym ptakiem.
No, w jakikolwiek sposób, bo już nawet nie miał siły się ruszać.
Tak.
Jestem ciekawa, kiedy go znaleźli.
No i była jeszcze trzecia postać, która była wilanem.
Chyba najmniej groźnym z tych wszystkich.
No ale wciąż był przeciwko Vincenzo. Mimo, że w pewnym momencie próbował przejść na stronę Vincenzo, to wciąż pod koniec jednak był przeciwko. I był nim Han Sek-hyok z Wusang.
To był ten szef.
Ten szef Wusang. No,
w sumie on później stał się tym głównym prokuratorem.
Tak. I właśnie jego śmierć to był, on był zadźgany i od tyłu, i od przodu. I jak już obejrzałam Vincenzo, to zobaczyłam właśnie posta na Twitterze, gdzie jakby było pokazane, jak ich śmierć odwzorowywała ich akcje. I on jakby, jak jest zwrot, zadźgać kogoś, wbić nóż w plecy, to on to tak właśnie robił już za życia, że on jakby wrobił tą Mung-hee, jakby. I no, więc on im wziabnął, wbił nóż w plecy.
On im wbijał nóż w plecy.
I tak on miał śmierć. Mimo, że on akurat jedyny z wilanów nie był zabity przez Vincenzo, ale przez ludzi John Woona, to i tak no, zginął. Plus ich śmierci też były takie odwzorowane, dlatego że John Woon to wiertło zrobiło mu dziurę w sercu. I w tym twecie pisało, że ta śmierć, dlatego że on nie miał serca, bo on jakby nie był człowiekiem. I ta Myung-hee, to nie do końca to zrozumiałam, ale to było, że ona jakby właśnie została spalona i że ona bawiła się życiem innych ludzi, więc jakby ona tak, ta zumba jakby miała to odwzorowywać jakby i te ich śmierci miały takie odwzorowanie do ich jakby życia.
Taka metafora, takie głębsze znaczenie.
I właśnie jeszcze ten prokurator jakby, ten inny, ten co najpierw pomagał Vincenzo, ten Jo In-kyuk, co tam Vincenzo go ostrzegał chyba dwa razy, że on go zabije, to wciąż wybrał, że będzie przeciwko Vincenzo, to później
został zrzucony z dachu.
I to też chyba było odwzorowywane, ale nie do końca pamiętam teraz wyjaśnienia. Ale
to, właśnie... chciał, mi się wydaje, że to chodziło o to, że on chciał się wspiąć po tej drabinie społecznej, a w pewnym momencie jego śmierć była właśnie taka, że z niej spadł, no bo spadł z dachu budynku.
Tak, ogólnie mi się wydaje, że wszystkie śmierci Vincenzo były bardzo symboliczne i każda miała jakieś znaczenie.
I właśnie co do symboliki, to też nawiązanie do Biblii, odnośnie wieży Babel, to mi się też podobało, dlatego że no, ta korporacja, ta cała firma nazywała się Babel, co moim zdaniem trochę bez sensu, dlatego że gdybym ja stworzyła firmę, to nie nazwałabym, nie zrobiłabym odnoszenia do czegoś, co upadło, ponieważ wieża Babel w Biblii upadła, więc gdybym nazywała swoją firmę, to bym nazywała, nawet jeśli odniesienie do Biblii lub mitologii, to na coś, co było wytrwałe i jakby nie miało takiego zakończenia.
No w sensie tutaj jest też kultura koreańska, oni nie są tak bardzo powiązani z religią katolicką, więc Babel być może ma jeszcze jakieś inne znaczenie, którego my teraz nie widzimy, po prostu jako słowo koreańskie.
No możliwe. Chociaż była też jeszcze jedna scena, co mnie zainteresowała, co była z jednej strony humorystyczna, a z drugiej strony właśnie taka ze znaczeniem, co też nie do końca wiem, czy było tam znaczenie, ale dla mnie taka bardzo interesująca się wydawała, gdy właśnie Vincenzo tak zastanawiał się i zobaczył tego jednego z mnichów i ten mnich szedł z krzyżem i to chyba powinno być humorystyczne, dlatego że ten mnich zaczął rozmawiać z tym Vincenzo i później się spytał, czy mu pomoże nieść ten krzyż, ponieważ chciał go zanieść do jakiegoś księdza.
Do jakiegoś kościoła, który
i pasowało. Właśnie ten Vincenzo pomógł mu nieść krzyż i ja wiem, że to chyba powinno być humorystyczne, ale z drugiej strony to dla mnie było takie bardzo wow, bo jest mnich, jest główny bohater i jakby niosą krzyż. I to była taka metafora do jakby tego, żeby, nie wiem, iść dalej, nieść krzyż, czyli te problemy, grzechy i tak dalej. To nie wiem czemu, ale mnie to bardzo zainteresowała ta scena.
Tak ogólnie to jest bardzo dużo nawiązań do religii katolickiej, jak na dramę koreańską. Ale może już zbliżamy się do zakończenia, więc jeszcze powiedzmy o tym, co ciekawiło pewnie większość, w jaki sposób zostało wydobyte złoto.
Ci mnisi właśnie. Ta Miri, właśnie Miri była fajna, bo ona to hakerka, co pomogła im wydobyć to złoto.
I w sumie każdego dnia ci mnisi szli z tym złotem.
Tak, nawet inni jeszcze pomagali. Chajong, tak. Sam Vincenzo nosił.
Chajong to w ogóle spała pod tym złocie.
Musiał to być naprawdę niewygodne. Nie wyobrażam sobie.
Tak, ale z drugiej strony świadomość tego, że śpi się na złocie.
No, no w sumie.
Ja nie wiem, czy takie poświęcenie pleców.
No, nie wiem. Nie wiem, co ważniejsze.
Tak.
Jeszcze był jeden wątek tego pliku gilotyna. To właśnie ja nie do końca rozumiem, ponieważ nie tylko w tym serialu było takie coś. Na przykład był serial Chuck, gdzie był Intersect i tam były jakby wszystkie sekrety w sumie z całego świata. I w tej gilotynie to też były właśnie sekrety o korupcji, o wszystkich jakby firmach z Korei. Ja nie wiem, kto, nieważne czy w tej K-dramie, czy w tym serialu Chuck, kto jakby stworzyłby taki plik, kto by miał wiedzę tych sekretów lub tych właśnie informacji o wszystkich firmach, o wszystkich prawnikach i tego typu właśnie.
Tutaj akurat agencja wywiadowcza pracowała przez długi czas nad tym plikiem, ale właśnie ten plik miał być czymś takim, co od razu zniszczy Babel i ogólnie zniszczy bardzo dużo firm w Korei i może w ogóle też zniszczyć nawet polityków i tak dalej, wpływowych ludzi praktycznie wszystkich. A właściwie nie został za bardzo on wykorzystany.
W sumie został wykorzystany do jakby pokonania tego prezydenta, w sensie kandydata na prezydenta, no ale to właśnie też się zgadzam z Laurą, że to nie było tak dobrze wykorzystane, jak to było zapowiadane. Bo cały czas mówiono o tym pliku, a koniec końców no, nie miałaś takiej dużej roli.
No nie, w sensie tam było podobno bardzo dużo informacji, ale zostały wykorzystane na jakieś takie malutkie i może dlatego, że on za wcześnie teraz został wydobyty.
No plus ta, moim zdaniem, ta walka Vincenzo z Junwonem tak trochę się rozciągnęła, pomimo tego, że on się jakby nim bawił i było porównanie do kota, co goni mysz, to jakby mimo, że to porównanie było interesujące, to wciąż były chyba 3 albo nawet ze 4 sceny, gdzie Vincenzo mógł go normalnie zabić i prawie go zabił, ale jednak nie.
Tak, to było już według mnie też przeciągane.
Więc co sądzicie o zakończeniu?
Tak, dla mnie ono było trochę nijakie, ale w sumie na koniec chyba twórcy stwierdzili, że jednak dadzą nam romans i dlatego pojawił się ten pocałunek, chociaż dla mnie on był po prostu już niepotrzebny. Jakby w tym momencie ten romans już upadł, to już leżało, nic nie było.
No właśnie trochę nudne było to zakończenie. Spodziewałam się czegoś więcej, ale okej, okay, rozumiem, że to miał być romans, rozumiem, że to miało być szczęśliwe zakończenie, że większość postaci miała mieć po prostu dobre, szczęśliwe życie po tym.
Tak, ale w sumie też jakby zakończenie tej śmierci i tak dalej, to było bardzo ciekawe i tak, bardzo tak. Dobre. Ale ten ucieczka Vincenzo i powrót jego po roku, cóż,
no właśnie o tym okresie właśnie tak, mówię, takie, że to było takie średnie już.
No, moim zdaniem właśnie ten romans to byłam szczęśliwa, że jednak zrobili coś, ponieważ już trochę traciłam nadzieję, że coś zrobią, a bardzo ich próbowałam. Ale właśnie ostatni odcinek to już taki średni był, przedostatni był bardzo dobry, ale właśnie taka opinia jest w większości dramach moim zdaniem, że ostatni odcinek to już jest takie ciągnięte i takie już zakończenie wręcz. Mimo, że w tym serialu no, to były śmierci tych villanów, to były w ostatnim odcinku, ale wciąż jednak ta sama końcówka, właśnie ona tak się przeciąga chyba do 30 minut zazwyczaj w wielu K-dramach, to właśnie nie do końca mi się spodobała, mimo że ten Vincenzo właśnie no, wysyłał jej tej Chaeyoung pocztówki, to sam ten wątek, że on jakby no, musiał uciec z Korei, jakby ona nie pojechała z nim, to jakby myślałam, że będzie lepiej zrobiony, plus jakby no tak rok się nie widzieli i właśnie jak robią w K-dramach taki skok w czasie, to tak niezbyt mi się podoba.
Tak, właśnie co ostatnie 20-30 minut już było takie mocno średnie.
Plus tak. Wyszło, że on i tak będzie musiał wrócić do Włoch lub na tą wyspę właśnie, że nie będzie mógł zostać w Korei, więc był tam w sumie jeden dzień, w sumie jeden wieczór.
Tak, był po to, żeby pocałować Chaeyoung.
Ale nie narzekam, że to się wydarzyło.
No dobrze, to chyba już kończymy teraz.
Tak, no więc do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.
Cześć!
Bye.